Ci, co znają mnie trochę dłużej, to wiedzą, że miałem taki epizod ze sztukami walki, kilkunastoletni, i chciałbym wam opowiedzieć o moich pierwszych zawodach, tak na początek. To było po kilku miesiącach intensywnych treningów. Młody, gniewny, pewny siebie, przekonany też przez mojego trenera, że na pewno się uda, na pewno tam wszystkich pozamiatamy. Wierzyłem w siebie, trener we mnie wierzył. Na widowni byli moi rodzice i moja siostra. Przyjechali specjalnie dla mnie, mieli godzinę drogi ze Szczecinka do Piły, bo to akurat było w Pile. I zawody zaczynały się jakoś tak od godziny 9, 10. Niestety były kiepsko zorganizowane, więc tak czekałem, aż zostanę wywołany. Czekałem, czekałem, rozgrzałem się raz, drugi raz, trzeci, piąty. W końcu już byłem zmęczony od samego rozgrzewania się. Ta sala była taka zatęchła strasznie. Był gorący dzień, więc byliśmy tacy bardzo zmęczeni. No ale rodzina była, trzeba się było jakoś pokazać. Też, no właśnie, jakieś tam sny o potędze oczywiście gdzieś tam chodziły przez głowę. No i w końcu około godziny 17, po 8 godzinach czekania mniej więcej zostałem wyczytany do wyjścia na matę. Więc to był ten moment taki kluczowy. To było to, na co czekałem. W tym zacząłem wręcz lokować swoją wartość. Jeszcze wtedy byłem nienawrócony. Zaczęła się walka, przebiliśmy sobie piątkę z przeciwnikiem. Coś się wydarzyło, on coś zrobił i po 30 sekundach był koniec. Przegrałem. Potem bolał mnie łokieć jeszcze przez jakiś czas. Więc błyskawicznie. Te sny wszystkie o potędze, kilka miesięcy ciężkiej pracy, ta cała pewność siebie, ta rodzina na trybunach, która specjalnie cały dzień czekała, 30 sekund i po zawodach, a system pucharowy, więc już nie było do czego wracać. Tak, takie było moje zapoznanie się z zawodami. I przytaczam to dlatego, że podobnie wygląda nasza konfrontacja z Bożą świętością. Możemy myśleć o sobie nie wiadomo co, możemy być przekonani, że z tego starcia czy porównania z Bożą świętością wyjdziemy w takim dobrym stanie, że na pewno nie mamy żadnych luk, że na pewno wypadniemy dobrze, ale kiedy z tą Bożą świętością się ścieramy, kiedy zaczynamy być przez nią konfrontowani, okazuje się właśnie to, 30 sekund i po walce. Rozwiane nadzieje. Nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, nie jesteśmy wystarczająco czyści, porządni, nie opanowaliśmy wystarczająco samych siebie. Boża świętość nam to pokazuje. Ponieważ Bóg jest doskonały, nie ma w sobie żadnych braków, to tym bardziej my widzimy w tym świetle, do którego się zbliżamy, coraz więcej swoich luk i braków. I tak to jest. Nie jesteśmy w stanie siłą własnych starań przedrzeć się do Bożego tronu. Nie jesteśmy w stanie swoją zdolnością, swoim ciężkim przygotowaniem zapracować sobie na to, żeby przed Bogiem stanąć i zostać przez Niego zaakceptowanymi na mocy naszych starań i zasług. A skoro tak jest, skoro nie jesteśmy w stanie tej drogi do Boga otworzyć, ona pozostaje zamknięta, to potrzebujemy kogoś, kto zrobi to dla nas. Potrzebujemy mediatora. I tą właśnie osobą jest Jezus, ten, który nie ma żadnych braków, ponieważ my nie byliśmy w stanie sprostać Bożej świętości. Potrzebowaliśmy kogoś, kto jest święty, doskonały, bez skazy, żeby to On przetarł nam drogę, żeby to On poszedł tam przed nami i nas wprowadził. To właśnie Jezus, nasz doskonały Boży Syn, arcykapłan, ten, który otwiera nam drogę do Boga. Więc jeżeli widzisz, a raczej im bardziej widzisz, że Twoja sprawiedliwość nie dorasta do wymogów Bożej świętości, to jest dla Ciebie pociecha w Jezusie, w tym, który utorował Ci drogę. I właśnie na tym się dzisiaj skoncentrujemy. To będzie fragment z listu do Hebrajczyków. Za chwilę go przeczytam. Od 4:14 do 5:10. Jest taki fragment, który przedstawia Jezusa jako właśnie miłosiernego arcykapłana, tego, którego możemy się chwycić i tego, który może nam współczuć. No i to słowo kapłan w kościołach protestanckich, ono nie jest jakieś takie, nie jesteśmy z nim oswojeni. Może jeżeli ktoś pamięta jeszcze kontekst katolicki, może ktoś jest z kontekstu prawosławnego, no to może to słowo kapłan bardziej wybrzmiewa, ale dla nas, gdzieś w tych zborach ewangelicznych coraz słabiej. Więc warto powiedzieć, że kapłan w tym ujęciu to jest ktoś, kto reprezentuje nas przed Bogiem. To jest ktoś właśnie, kto pośredniczy, kto jest między nami a Nim i zapewnia nam to, że możemy się do Niego zbliżyć. I tak działała świątynia w Starym Testamencie. Niedoskonale, nie była w stanie zapewnić całkowitego, trwałego pojednania z Bogiem, bo od tego jest Ewangelia, ale kapłani byli tymi, którzy reprezentowali lud. Tak jak prorok przemawiał w imieniu Boga do ludu, tak główną rolą kapłana było przemawiać, czy może nie przemawiać, ale składać ofiary w imieniu ludu, być tym, który zanosi to pewne wyrównanie, takie tymczasowe wciąż wtedy. No i Jezus jest kapłanem i widać to w liście do Hebrajczyków. Jeśli chodzi o sam list, to odbiorcy tego listu, to treść tego listu bardzo wyraźnie na to wskazuje. Oni dobrze zaczęli, to byli Żydzi nawróceni, czyli chrześcijanie żydowskiego pochodzenia. Oni dobrze zaczęli, wydawało się, że to ich życie takie duchowe było bardzo obiecujące. Przeszli przez pierwsze próby, przez konfiskatę mienia. Wydawało się, że naprawdę dobrze i mocno stoją. Ale coś wydarzyło się po drodze, że zaczęli słabnąć, że gdzieś tam ten zapał zaczął opadać, że może tych cierpień już było za dużo, może ta taka proza po prostu trwania tydzień w tydzień czy dzień w dzień i po prostu było ciężko, więc gdzieś tam oni zaczęli utykać. I widać to na przykład, kiedy autor listu im wypomina, że już mając na uwadze czas, który minął, powinniście być nauczycielami, a tak naprawdę potrzebujecie cały czas wracać do podstaw. No i też widać też w tym liście, że najprawdopodobniej oni oglądali, jak inni ludzie w kościele odchodzili, jak wracali do judaizmu, jak gdzieś tam ta pokusa była silna, chociażby po to, czy dlatego, że łatwiej było w ten sposób uniknąć prześladowań, niż będąc członkiem wtedy wciąż sekty chrześcijańskiej, która była poza synagogą nawet. Więc była ta pokusa powrotu i to, co robi autor listu, to oprócz takich bardzo mocnych napomnień w tym liście, cały czas im wskazuje na Jezusa i mówi, on jest większy niż te wszystkie elementy Starego Testamentu, do których chcielibyście wrócić. Jest większy niż aniołowie, jest większy niż Mojżesz, jest większy niż Jozue, jest większy niż właśnie kapłani lewiccy i ten właśnie motyw kapłaństwa najbardziej rozwija. I właśnie rozdział 4, 14 i dalej to, co będę czytał, to jest właśnie takie przedstawienie Jezusa jako miłosiernego arcykapłana. Więc mamy takiego, więc po co wracać do tego, co było? Po co się cofać? Po co gdzieś romansować z tym starym kapłaństwem, które nie może wam pomóc w taki sposób jak Jezus? Więc teraz przeczytam Hebrajczyków 4:14 do 5:10. Jeśli więc mamy tak wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Boga, trzymajmy się mocno wyznania wiary. Nie mamy bowiem arcykapłana, który nie mógłby współczuć w naszych słabościach, lecz podobnie jak my, doświadczonego we wszystkim oprócz grzechu. Śmiało więc zbliżajmy się do tronu łaski, abyśmy we właściwym czasie otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę pomocy. Każdy bowiem arcykapłan z ludzi jest brany i dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Jest on w stanie współczuć tym, co nieświadomie błądzą, gdyż sam podlega słabości i z tego powodu musi zarówno za lud, jak i za siebie składać ofiary za grzechy. Nie sam dla siebie bierze też ktoś tę godność, lecz jest powoływany przez Boga, tak jak Aaron. Taki Chrystus sam siebie nie okrył chwałą, gdy stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, dzisiaj ja ciebie zrodziłem. Podobnie mówi w innym miejscu: Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. On podczas swojego ziemskiego życia, głośno wołając, ze łzami, zanosił błagania i prośby do tego, który mógł go ocalić od śmierci i został wysłuchany z powodu swojej uległości. Chociaż był synem, przez to, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Tak uczyniony doskonałym stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, a Bóg ogłosił go arcykapłanem na wzór Melchizedeka. Więc spójrzmy najpierw na początek tego tekstu. Tam widzimy, że Jezus może nam prawdziwie współczuć jako nasz arcykapłan. Właśnie tu się ten motyw kapłaństwa, powiedzmy, zaczyna i on trwa przez następne kilka rozdziałów, więc na pewno nie powiemy o wszystkim, co można powiedzieć o kapłaństwie Jezusa, ale powiemy o Jego współczuciu, miłosierdziu, o tym, że może w ten sposób się z nami utożsamiać. Jest to kapłaństwo lepsze od starotestamentowego, inne, a równocześnie ludzkie. To On stał się jednym z nas i przez to może nam współczuć. To tutaj widzimy. Więc na przykład 4:14, od tego się zaczęło. Jeśli więc mamy tak wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Boga, trzymajmy się mocno wyznania wiary. To jest to, na co ten fragment naszą uwagę zwraca, od czego zaczyna, co powinno wybrzmiewać przez cały ten fragment i przez cały ten list. Mamy takiego reprezentanta, który przeszedł dla nas przez niebiosa, że możemy naprawdę trzymać się naszego wyznania wiary. Nie mamy powodu, żeby się go puszczać. Możemy mu zaufać, możemy odnaleźć w nim nadzieję, pokój, ratunek. Możemy zaufać, że on naprawdę się o nas troszczy i nam współczuje. Jezus jest tym wielkim, wspaniałym arcykapłanem, który dla nas, tu jest napisane, przeszedł przez niebiosa. Tak jak kapłan starotestamentowy, czy arcykapłan raz do roku mógł przejść przez świątynię i wejść do miejsca najświętszego, tak Jezus przeszedł przez niebiosa. Tam dostęp był ograniczony, tam tylko jedna osoba, właśnie raz do roku, nie bez krwi ofiar, do tego specjalnego miejsca miała dostęp. I to było, a to ziemskie miejsce i tak było tylko odbiciem tego, co jest w niebie. Tymczasem Jezus, nasz arcykapłan, przeszedł przez niebiosa i zapewnił nam trwały dostęp do tronu Bożego. Dlatego możemy się Go chwycić, dlatego nasze wyznanie wiary nie zawodzi. Dlatego w Nim jest ratunek. Tam, gdzie dostęp ziemskiego arcykapłana był szczątkowy, tam przez Jezusa my mamy dojście do Bożej obecności. To właśnie to, na co nam Boża świętość i nasz grzech nie pozwalały, Jezus nam otwiera. Więc mając Go, trzymajmy się, chwyćmy się, zaufajmy, bądźmy odważni w wierze. I dalej widzimy, 15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który nie mógłby współczuć w naszych słabościach, lecz podobnie jak my, doświadczonego we wszystkim, oprócz grzechu. Więc mamy takiego arcykapłana. W nim możemy znaleźć współczucie, pociechę. Jest coś takiego i właśnie ten kontekst Hebrajczyków, o którym powiedziałem, że oni tego doświadczali, zniechęcenia, tego, że inni odpadają. Jest pokusa powrotu do starego życia. Więc pozwól, że zapytam Ciebie, czy każdego z nas, czy mieliście kiedyś taką pokusę. Kiedy przygotowujemy ludzi do chrztu na przykład, to się zawsze martwimy, czy myślimy o tym, że jest to ryzyko, że ktoś może zawróci. Jak się upewnić, że nie zawróci? Jak go zachęcić, jak go przygotować na tą drogę? Jak może się upewnić, co tam gdzieś w tym sercu leży? Do końca nie możemy, to jest Bożą domeną, ale gdzieś zawsze jest ta pokusa, że może jednak to chrześcijaństwo to jest za ciężkie. Może to jest trochę za dużo. Czasami to mogą być wymogi jakieś moralne, które sobie stawiamy, czasami to po prostu pewien styl życia, który przyjmujemy, czasami może zaangażowanie w Kościół się staje za duże do udźwignięcia i może któregoś dnia, jadąc na trzecią grupę biblijną w tygodniu, zapytasz siebie, no i po co mi to wszystko? Czy może jednak nie było lepiej, kiedy miałem czas wyłącznie dla siebie? Więc ta pokusa może się na różne sposoby przejawiać. Pokusa zostawienia za sobą całego tego chrześcijaństwa, całego tego zamieszania, może trochę takiego napiętnowania jednak, które wciąż odrobinę czujemy, że jesteśmy inni od reszty, że robimy coś właśnie takiego dziwnego, wychodzącego poza ramy, takie normalnie znane w naszym społeczeństwie, więc czy miałeś kiedyś taką pokusę? Czy coś cię gdzieś tam ciągnęło albo ciągnie? Zostawienie tego wszystkiego, jeśli tak, to co cię skłoniło, żeby pozostać? A może wciąż się wahasz? Czy co tam się dzieje w tym sercu naszym? Jeśli tak, ostatecznie zastanowimy się nad tym, to czy koniec końców ta pokusa, czy odpowiedź na tą pokusę nie sprowadza się do pytania, kim jest Chrystus? Czy On jest tym, za kogo rzeczywiście się podaje? Czy rzeczywiście przez Niego mamy dostęp do Boga? czy rzeczywiście to On ma słowa życia, ale też od tej naszej ludzkiej strony, czy On rzeczywiście może nam współczuć, kiedy jesteśmy słabi i się zmagamy. Ale może, ponieważ jest doświadczony we wszystkim, tak jak my, oprócz grzechu. On doświadczył tego, przeszedł, poznał ludzkie słabości na samym sobie i w związku z tym doskonale wie, jak to jest i może nam prawdziwie współczuć. Więc możemy się zbliżać do tronu łaski, bo wiemy, że przy tym tronie łaski znajdziemy empatię, współczucie, zrozumienie. Znajdziemy kogoś, kto doświadczył naszych ludzkich ograniczeń. Tak, sam nie zgrzeszył, w niczym nie zawiódł, ale doskonale rozumie. Rozumie słabość ciała, rozumie zmęczenie, rozumie zniechęcenie, rozumie trudne okoliczności, których sam doświadczył. Wie, jak to jest i w związku z tym może tym bardziej nas tam przyjąć. Więc możemy z tym zaufaniem przychodzić. W pierwszym 5.1 widzimy takie porównanie z kapłanami ludzkimi. To, że oni tam właśnie mieli swoją taką specyfikę. Kapłan był brany z ludzi, ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, że składał dary i ofiary za grzechy, więc reprezentował lud w ten sposób. To samo robi Jezus, więc jest podobny w tym, chociaż większy. Jest on, i ten kapłan ludzki, tutaj jest napisane, jest w stanie współczuć tym, co nieświadomie błądzą, gdyż sam podlega słabości. I to znowu tak samo jest z Jezusem. On doświadczył tych cierpień słabości. On, podobnie jak ci ziemscy kapłani, Jezus stał się w pełni, w 100% człowiekiem, by móc reprezentować nas przed Bogiem Ojcem. Ogołocił się ze swojego boskiego majestatu, ogołocił się ze swojej mocy, przyoblekł się w ciało, narodził się w żłobie, by stać się jednym z nas. I jako jeden z nas, żeby móc złożyć ofiarę za nasze grzechy. W tym jest podobny do tych ziemskich kapłanów, ale nieskończenie lepszy. To On jest naszą nadzieją, ale On, który stał się taki jak my. Nasza kultura ceni sobie niezależność. Takie wyobrażenia różne krążą, że jesteśmy jak takie stado wilków i każdy próbuje w tym stadzie być alfą, a jak nie może być, to gdzieś idzie sobie na bok, na wygnanie, bo nie ma miejsca na słabość, uległość, współczucie. Musimy być silni, aktywni, musimy mieć wszystko poukładane, cały ten świat nasz uporządkowany, musimy mieć sukcesy, ale nie tak działa stado. Stado składa się z silnych i słabych, młodych i starych, zdrowych i chorych. I jak uczciwie spojrzymy na nasze życie, ograniczenia, to okaże się, czy szybko powinniśmy zrozumieć, że ani z nas takie właśnie te wilcze alfy, ani samotne wilki, tylko słabe szczenięta, które potrzebują opieki. I to właśnie robi Jezus, nasz arcykapłan, ten, który doświadczył naszych ograniczeń i zginął za nas i zmartwychwstał. I jako zmartwychwstały Pan i Król reprezentuje nas przed Ojcem. Kapłani ziemscy byli w stanie współczuć błądzącym, bo sami nieraz błądzili. Mogli współczuć słabym, bo również sami doświadczali swoich słabości. Ale Jezus również doświadczył naszych słabości. Stał się we wszystkim jak my, z wyjątkiem grzechu i jako taki nas reprezentuje. Mamy reprezentanta, który zszedł do naszego poziomu. Doświadczył tego, co to znaczy być człowiekiem. Różni się od nas tym, że nie miał swojej grzeszności, był doskonały, więc mógł za nas zapłacić, ale za to wziął na siebie naszą grzeszność, więc nie możemy powiedzieć, że nie zna konsekwencji grzechu, bo te konsekwencje poniósł, przybił do krzyża, wziął je na siebie łącznie ze śmiercią. Takiego mamy arcykapłana, współczującego w naszych słabościach, oddanego nam aż do śmierci. I o ile tamci kapłani musieli składać ofiary za swoje grzechy również, o tyle Jezus stał się ofiarą dla innych, by raz na zawsze wprowadzić nas do Bożej obecności. I mając takiego arcykapłana, warto myśleć o tym, jak to się do nas odnosi. Na przykład Czy będąc gdzieś pośród ludzi, czujesz się czasami obco, czy czujesz się czasami kimś takim z zewnątrz, niezrozumiałym, wyobcowanym? Ja się tak nieraz czułem, szczególnie kiedy byłem trochę młodszy. Jakby była jakaś taka niewidzialna bariera między mną a kimś innym. Mogliśmy się kolegować, robić coś razem, a jednak zawsze były jakieś różnice. Różne oczekiwania, różne sposoby komunikacji, bardzo dużo wysiłku wymagało nadawanie na tych samych falach z innymi ludźmi. Tym bardziej po nawróceniu, gdzieś tam, jak wspominam na przykład przyjaciół z dzieciństwa, to te nasze światy zupełnie się rozbiegły. Ale nawet pośród wierzących, nawet kiedy tak wiele nas łączy w Chrystusie, takie delikatne echo wyobcowania pozostaje. Dlaczego jesteśmy różni? Mamy różne doświadczenia, różne sposoby myślenia, nie do końca rozumiemy te swoje perspektywy nawzajem. Czasami naprawdę to jest odczuwalne, czasami mniej, ale sprowadza się do tego, że ta druga osoba nigdy w pełni nie zrozumie tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jak myślimy, jaką drogę przeszliśmy, żeby dojść do tego punktu. Możemy sobie bardzo dużo powiedzieć, możemy bardzo dobrze się zrozumieć, ale ostatecznie nikt nie ma pełnego wglądu w moje serce, nikt mnie doskonale nie rozumie. Możemy rozumieć się bardzo dobrze, ale nie doskonale. Więc jeżeli czasami ciebie to uderza, jeżeli czasami to odczuwasz, może bardziej niż inni, to mam dobrą wiadomość. Jest ktoś, kto jest wobec ciebie całkowicie życzliwy, całkowicie empatyczny, całkowicie cię rozumie, zna ciebie na wylot, zna twoje serce lepiej od ciebie. Jest on w stanie całkowicie ci współczuć, ponieważ przeszedł drogę, jaką ty teraz podążasz. Może trochę inaczej, ale to jest ta sama droga. To Jezus, nasz współczujący arcykapłan. On tam był przed nami i on zna nas na wylot. I może nam prawdziwie współczuć i nam prawdziwie współczuje. Rozumie nasze słabości, rozumie nasze ograniczenia, rozterki, widzi nasze serce i wie, co w nim jest. Ale nie patrzy na nie właśnie jak taki oskarżający sędzia, który chce wziąć to pod mikroskop albo rozkroić to nasze serce i wydobyć z niego wszystko, co złe i nam pokazać. Zobacz, tutaj się nie nadajesz, tutaj w sumie nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, nie jesteś wystarczająco dobry. On jest tym, który zna te słabości, który wziął je na siebie i obdarzył nas miłością. Pomimo tego wszystkiego, a nawet wręcz poprzez to wszystko, bo wziął to na siebie. Więc druga taka ważna myśl z tego fragmentu, Jezus przeszedł dla nas drogę cierpienia. I to widzimy właśnie, jak to się rozwija w tym fragmencie. Widzimy pewną analogię między arcykapłaństwem Jezusa a Aarona. Tutaj widzimy, nie sam dla siebie bierze też ktoś tę godność, lecz jest powoływany przez Boga, tak jak Aaron. Taki Chrystus siebie nie okrył chwałą, gdy stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: ty jesteś moim synem, dzisiaj ja ciebie zrodziłem. I podobnie mówi w innym miejscu: ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Więc arcykapłanem nie zostaje się z własnej inicjatywy, ale jest to elementem Bożego powołania, tak dla Aarona, jak i dla Jezusa, dla Syna Bożego. Widzimy więc, że we wszystkim Jezus pełni wolę Boga Ojca. To nie jest tak, że Jezus przyszedł nas uratować wbrew Bogu Ojcu. Jezus przyszedł nas uratować, żeby wypełnić wolę Boga Ojca. Przyszedł z tym zadaniem, z tą misją, którą dostał od Niego, żeby nas wyciągnąć ze śmierci. I widzimy to chociażby w tej zapowiedzi, że Bóg Ojciec mówi do Niego, że jest kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Tego Melchizedeka nie będziemy dzisiaj rozwijać, w dalszych fragmentach jest to jeszcze bardziej opisane, ale to, co tutaj jest istotne, to to, że to jest inny rodzaj kapłaństwa, nowy rodzaj kapłaństwa, że Jezus po prostu nie reaktywuje tego, co było i robi to trochę lepiej, ale wprowadza nową jakość, wprowadza coś innego. I wiemy, że to się wypełnia w tym, że mamy w Nim trwałe przebaczenie i trwały dostęp do Boga, bez potrzeby składania ofiar krwawych i tak dalej. Możemy o tym jeszcze dużo powiedzieć, ale nie tym razem. To, co warto podkreślić, to to, że jest to kapłaństwo na mocy Bożych obietnic. Mamy tutaj dwa psalmy zacytowane. Oba podkreślają królewską godność Mesjasza. Ten psalm 110 właśnie z tym Melchizedekiem pokazuje, że Mesjasz będzie królem i kapłanem jednocześnie. I że to będzie nowa jakość kapłaństwa. Więc tym królem i kapłanem jest Jezus. Takiego arcykapłana potrzebowaliśmy. Dostojnego władcę, okrytego chwałą, potężnego, niezawodnego, spełniającego wszystkie standardy Bożej świętości, ale który wstępuje na ten tron arcykapłański po przejściu przez swoje cierpienia dla nas. To On sam staje się ofiarą, która gładzi nasz grzech. Potrzebowaliśmy kapłana, który jest jedynym zrodzonym synem Ojca. Potrzebowaliśmy go, by wziął na siebie nasze winy. I ten syn uniżył się tak dalece, że poniósł dla nas krzyż. Wciągnął go na Golgotę. Był do niego przybitym. Był publicznie wyszydzanym i wyśmianym. Przeszedł dla nas drogę cierpienia. Nie mówimy już tylko o tym, że on nam współczuje, ale mówimy o tym, że utożsamił się z nami do tego stopnia, że dla nas cierpiał. Nie tylko spojrzał na nas z takim współczuciem, jakbyśmy powiedzieli z politowaniem trochę, ale wziął to na siebie. Taki jest nasz arcykapłan, taki jest nasz reprezentant. I to, na co chciałbym zwrócić naszą uwagę z tego fragmentu, 7 werset, 5-7, on podczas swojego ziemskiego życia, głośno wołając ze łzami, zanosił błagania i prośby do tego, który mógł go ocalić od śmierci i został wysłuchany z powodu swojej uległości. Zobaczcie, jaki obraz Jezusa tutaj widzimy. Nie widzimy go jeszcze w mocy, w potędze, w chwale, ale widzimy go wołającego ze łzami, zanoszącego błagania. Widzimy go przygotowującego się na krzyż, toczącego duchową walkę. Jezus od początku wiedział, po co przyszedł. Dlatego w Marka 10:45 czytamy: Syn Człowieczy bowiem nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. Albo w Łukasza 9:22: Trzeba, aby Syn Człowieczy wiele wycierpiał, aby został odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, aby został zabity i trzeciego dnia wskrzeszony. On wiedział, co nadchodzi. W Jana 12:23, a potem 27 przeczytam. Jezus zaś oznajmił im: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. I ten 27. Teraz moja dusza się zatrwożyła. I co mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Przecież przyszedłem dla tej godziny. Po to przyszedł, ale doświadczał trwogi, doświadczał napięcia. I napięcie to za małe słowo. Doświadczał cierpienia związanego z nadchodzącym ukrzyżowaniem. To go nie wzięło przez zaskoczenie. I w końcu w ogrodzie Getsemane Łukasza 22, 42-44 przeczytam. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, lecz nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i go umacniał. W śmiertelnym zmaganiu modlił się jeszcze gorliwiej, a pot spływał z niego na ziemię, jakby krople krwi. Widzimy Jezusa przeżywającego wręcz tą agonię krzyża, którą już za chwilę miał doświadczyć. Tymczasem w naszym fragmencie czytamy o łzach i błaganiach do Ojca w czasie Jego ziemskiego życia. Nie tylko na sam koniec w ogrodzie. Jezus wiedział, co nadchodzi, to było elementem Jego duchowej walki. Walczył o to w modlitwie na długo przed Wielkim Tygodniem. I sądzę, że mając to na uwadze, możemy trochę lepiej zrozumieć, dlaczego Jezus tak często wymykał się tłumom i wymykał się swoim uczniom, żeby się modlić. Dlaczego poświęcał temu tak wiele czasu, często całe noce? Nie tylko by cieszyć się swoją relacją z Ojcem, taki zwykle mamy obraz, on jest bardzo pozytywny, ale również toczyć w modlitwie boje w kontekście zbliżających się wydarzeń Golgoty, o których w tym momencie wiedział tylko on, jego uczniowie nie przyjmowali tego do wiadomości. Więc zna nawet to takie poczucie osamotnienia w jakiejś duchowej walce. Oczywiście wspierał go Bóg Ojciec, wspierał go Duch Święty, który go prowadził, wspierał go anioł z nieba, to czytaliśmy w ogrodzie Getsemane, ale pośród jego uczniów, tych najbliższych, do których przyszedł, oni nie przyjmowali tego do wiadomości, a on już się modlił i już walczył. I czytamy, że został wysłuchany. I to jest ciekawe, że został wysłuchany, a jednak nie ominął go krzyż. Gdybym pomyślał, normalnie jakbym przeczytał ten 7 werset i został wysłuchany z powodu swojej uległości i nie wiedziałbym o ukrzyżowaniu, to bym pomyślał, że go ominęło. A jednak nie. Jednak te modlitwy znalazły swoją odpowiedź nie w ominięciu ukrzyżowania, po które przyszedł, ale w zmartwychwstaniu, zatriumfowaniu, w pokonaniu śmierci i może też w tym, że nie zawiódł, nie wycofał się, że nie zabrakło mu sił. I tak możemy teologicznie, technicznie powiedzieć, że Jezus nie mógł zawieść, bo jest doskonały, ale to nie uwzględnia nawet odrobinę tego, jak ciężka to była walka, jak wielkie to było zmaganie i wyzwanie dla kogoś zamkniętego w tej naszej ludzkiej naturze, przeżywającego to, co my. Więc jest to niesamowite, że Jezus walczył za nas i walczył w modlitwach i ze względu na swoją uległość został wysłuchany, dopełnił dzieła, zmartwychwstał jako Król Królów, ale też jako nasz arcykapłan, jako ten, który nas reprezentuje, bo złożył doskonałą ofiarę. I oczywiście czytamy, chociaż był synem, przez to, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Więc tak, był synem? Tak, kiedy myślimy o synu, to zwykle byśmy pomyśleli, jak synowi oszczędzić cierpień, jak go ochronić, jak go zabezpieczyć, ale tutaj Bóg Ojciec daje swojego ukochanego syna po to, żeby to wszystko przeszedł i przez to uczy się posłuszeństwa. Nie znaczy, że nie umie, bo jego posłuszeństwo nie miało braków, ale mowa o takim doświadczeniu właśnie ludzkiej strony tych zmagań i ludzkiego takiego właśnie ograniczenia i poddania się w tym woli Ojca. Więc on przez to wszystko przeszedł, poddany woli Boga Ojca. Dlatego i tylko dlatego znajdujemy w nim ratunek od grzechu. Tak uczyniony doskonałym stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. A Bóg go ogłosił go arcykapłanem na wzór Melchizedeka. W ten sposób to się dokonało. On stał się przyczyną wiecznego zbawienia. On stał się tym wielkim arcykapłanem, który przeszedł niebiosa. Dzięki niemu możemy trzymać się mocno wyznania wiary, które mamy. Dzięki niemu mamy dostęp do Bożego tronu. Dzięki niemu nie musimy się już bać i nie musimy myśleć o naszej relacji z Bogiem wyłącznie przez pryzmat naszej grzeszności, bo mamy kogoś, kto może nam prawdziwie współczuć i tą drogę nam utorował. Więc kiedy cierpimy, gdzie biegną nasze myśli? Różnie oczywiście, ale łatwo koncentrujemy się wtedy na sobie albo łatwo szukamy różnych rzeczy, które to cierpienie mogą zagłuszyć, sprawią, że po prostu nie będziemy myśleć albo po prostu nie będziemy o tym myśleć. Natomiast chciałbym nam dzisiaj przypomnieć i sobie też, że mamy arcykapłana, który może nam prawdziwie współczuć i u niego możemy znaleźć tą pociechę we wszystkim. Może nie zawsze jesteśmy w stanie sami z siebie to wykrzesać, ale kierunek jest jasny. On tam jest, on może nam współczuć, on jest przy tronie łaski, więc może nas przeprowadzić przez cierpienia. On jest ostateczną odpowiedzią na wyzwanie cierpienia. Nie tylko dlatego, że nam to może poukładać światopoglądowo, jak poradzić sobie ze złem na świecie, czy z tym, że w ogóle cierpienie ma miejsce, ale jest z nami jako nasz pasterz, jako ten, który nas rozumie, prowadzi i prowadzi nas też przez ten ból i cierpienie, którego na różne sposoby możemy doświadczać. I tak myśląc o tym kazaniu, zastanawiałem się, do kogo by zwrócić zastosowanie. Tak czasami ostatnio szukam starsi, młodsi, pracujący, chorzy i tak dalej. Ale myślę, że zwłaszcza w tym fragmencie warto powiedzieć, czy zwrócić się do tych, którzy cierpią emocjonalnie na różne sposoby, w różnym wieku. Czy to jest depresja, czy to jest niepokój, czy to jest wypalenie, czy to jest zniechęcenie, czy jakiś gniew skłębiony, z którym nie wiadomo, co zrobić. Na różne sposoby emocjonalnie cierpimy. Myślę, że to jest ważne, żeby wiedzieć, że jesteśmy pośród ludzi, którzy nas kochają, z którymi możemy o tym porozmawiać. Ważne jest, żeby wiedzieć, że wokół nas też są ludzie podlegający słabości, którzy może wydają się, że nie mają żadnych problemów i wyzwań i zmagań, ale też doświadczyli tego na różne sposoby. Więc taka zachęta, że mamy siebie nawzajem, przychodźmy do siebie nawzajem, bądźmy otwarci, nie wstydźmy się cierpienia, nie wstydźmy się tego, że coś nam dolega, ale korzystajmy z tego, że mamy Kościół. I tym bardziej też pamiętajmy i zachęcajmy siebie nawzajem do tego, żeby przypominać sobie, że mamy Jezusa, który też doświadczył cierpienia, który też doświadczył emocjonalnego cierpienia, który doświadczył zmagań i walki i łez i potu aż do krwi, więc możemy przyjść do Niego i znaleźć u Niego pomoc. Może nie wszystkie problemy odejdą, ale kierunek jest jasny i jest tam ktoś, komu możemy absolutnie zaufać. Spurgeon, to już tak zupełnie na koniec, Charles Spurgeon, taki jeden z naszych bohaterów baptystycznych, książę kaznodziejów, tak nazywany, mamy różne jego książki, mamy na przykład Klejnoty Bożych Obietnic, cytuje się jego kazania, często się pokazuje jako takie modelowe na różne sposoby. On doświadczył pewnej tragedii, jedną z takich wydarzeń, które nim wstrząsnęło, pośród sukcesów w służbie, bo było tylu ludzi, że się nie mieścili na nabożeństwie w kościele, w końcu zdecydowali przenieść nabożeństwo do takiej hali muzycznej, tam było 10 tysięcy miejsc. I on głosił odważnie do tego tłumu, wiecie, taki podniosły moment w służbie. Moglibyśmy sobie, jakbyśmy pomyśleli o tym, czego chce kaznodzieja, to może właśnie tego, żeby ludzie tłoczyli się drzwiami, oknami, żeby nie było wręcz dla nich miejsca i żeby mógł do nich przemawiać i głosić im Boże Słowo i żeby oni tego Słowa prawdziwie chcieli słuchać. I ktoś w tym tłumie zawołał, że jest pożar. I wybuchła panika. Ludzie, tłumy zaczęły uciekać, napierać na siebie nawzajem, zadeptywać się. Zginęło 7 osób, 20 chyba, 2 zostały ranne. I to było wydarzenie, które Spurgeona prawie że złamało. On od tamtej pory się zmagał z depresją. I tak jak on ją opisuje, to jeszcze nie była jeszcze nawet takim terminem medycznym, jak dzisiaj ją znamy, ale tak jak ją opisuje, to już jest bardzo blisko takiego współczesnego opisu depresji. I między innymi pisał o tym, czy zauważył, czy doświadczał, że czasami to wewnętrzne zmaganie nie ma żadnej wyraźnej przyczyny. Że trudno jest pokazać, nawet palcem dotknąć, ale co sprawiło, że ja się tak czuję? Czasami on to tak opisywał, nasz książę kaznodziejów, byśmy powiedzieli, że czasami ta depresja, czy żal, czy gorycz, czy niemoc dopada i nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć dlaczego. I on zauważył wtedy, że o ile mamy łaskę w takich sprawach dla innych, to bardzo trudno jest ją mieć dla samych siebie. Więc taka zachęta, którą on się dzielił ze swoimi studentami, to właśnie na to, żeby zaakceptować ten fakt, że czasami może to nie mieć żadnego powodu, ale tak samo mamy miłosiernego arcykapłana, tak samo mamy dostęp do tronu Bożego. Jeżeli przeżywasz coś podobnego, to spróbuj chociaż ten jeden raz dać sobie prawo do emocjonalnego cierpienia i do szukania pociechy w Jezusie. Drzwi do sali tronowej są dla ciebie otwarte na oścież. On tam jest, on przeszedł przez to, co ty może doświadczasz. Może nie dokładnie w ten sam sposób, ale jest tam przed nami. On jest gotów przyjąć wołanie twojego rozdartego serca. Nie każde pytanie znajdzie odpowiedź po tej stronie wieczności. Nie każdy ból znajdzie swoje rozwiązanie tu i teraz, ale wierzę, że Jezus naprawdę może nas w tym wszystkim umocnić, poprowadzić, może nam współczuć, może nam wskazać jasny kierunek i to, jak sobie z tym jakoś radzić. Więc to taka zachęta na koniec. Nie bójmy się przychodzić do siebie nawzajem i nie bójmy się tym bardziej przychodzić do Jezusa, kiedy cierpimy. Na tym zakończę, pomodlę się.